Przeczytam przypowieści czwarty rozdział, pierwsze cztery wersety. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jednak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie: niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Tak wspomina książę swoje dzieciństwo. I Jozuego 24:15, który już kilka razy cytowaliśmy. A jeśli by się wam wydawało, takie wrażenie byście odnosili, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, błogosław, prowadź więcej wraz z pouczeniem. Dodawaj wszelkiej siły i prosimy, Ty sam przemieniaj nas na obraz swojego Syna. Amen. Tak więc, słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu. I czwarty werset się kończy, a będziesz żył. Czyli owocem tego zwracania, tylko oczywiście o co chodzi? Trzeba mieć uwagę, na co zwracać. Tak? Albo trzeba mieć na co zwracać uwagę. Tak. Coś takiego. No, ja ten, ale szyk jest dowolny, przecież uczą nas, no nie? Niby. Tak więc i ten urywek z Księgi Jozuego, jeśli by wam się zdawało takie wrażenie, że źle służyć Bogu, że będziemy służyć, może będziemy trzymać się ojców, którzy tam dziwnych bogów, za dziwnymi bogami szli, albo bogom amorejskim będziemy służyć. Czyli presja jest wszędzie. Są różnorakie atrakcyjności. Niektóre od dawna są obecne. Niektóre pojawiły się od niedawna. Podobnie i wiele rzeczy, jak sobie zdajecie doskonale sprawę, wojuje w waszych domach o pierwszeństwo. Batalia ma miejsce, wściekła wojna, zażarta walka. A o co się toczy walka? Walka się toczy przeważnie zawsze o jedną rzecz, o priorytet. Czy zostaniecie okradzeni, ogłupieni, samooszukani, czy też te priorytety będą poustawiane, uporządkowane według Bożego Słowa. Tak więc, ale nie bądźcie naiwni, ciągle to powtarzamy, jeszcze to powtórzę, nie bądźmy naiwni, że funkcjonujemy w jakimś neutralnym środowisku, które ni tak, ni siak po prostu jest. No nie, środowisko jest absolutnie wrogie. Środowisko zrobi wszystko, żeby zniszczyć was i wasz dom. I w Psalmie 78, przeczytam, pamiętajcie, Psalm 78, przeczytam pierwsze 8 wersetów. Pieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne, cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Co będziemy opowiadać? Chwalebne czyny Pana, i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby... Po co nadał zakon? Aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali komu? Znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Tak więc jeżeli chcecie, żeby duch waszych dzieci, jeżeli chcemy, żeby nasz własny duch był wierny Bogu, to musimy, bo to jest kolejna nasza przypadłość, a kolejną naszą przypadłością jest to, iż zapominamy. I musimy ciągle ustawicznie przypominać sobie, co musimy przypominać sobie? Wierności Boże i wielkie dzieła Boże, tak abyśmy, aby nasz duch nie odwędrował od Boga. Tak więc dlaczego należy wytrwać w wydzielonym czasie wokół Biblii w domu? Dlaczego najwyższy czas, by je rozpocząć? Właśnie dlatego, że mamy obowiązek uczyć dzieci Biblii, kierować je ku Chrystusowi we wszelkim oddaniu, we wszelkim posłuszeństwie, tak aby, zobaczcie, pamiętajcie, to był Psalm 78, tak aby synowie, którzy się urodzą, znowu opowiadali dzieciom swoim. Tak więc chodzi o tą kontynuację, chodzi o to, aby to się działo, aby tego typu owoce, abyśmy tego typu owoce oglądali. Tak więc, dlaczego tak? Tak jest, było dlaczego nie? Władziu jeszcze powiedział, dlaczego nie? Jedno wytłumaczenie, dlaczego nie mogę czegoś, dlaczego nie mogę rozpocząć czasu biblijnego z rodziną? Dlatego, że jeżeli czegoś nie potrafię zrobić perfekcyjnie, dobrze, lepiej tego nie robić. Jeżeli nie potrafię tego zrobić, a nie czuję się na siłach, że zrobię to dobrze, no pokora. Nie wiem, widzieliście tą, dostrzegliście tą pokorę? No bo pokorny jestem. No to w takim razie w ogóle nie zacznę. No nie, to nie jest pokora. To jest znowu jedna odpowiedź temu jednemu z siedmiu, którzy do mnie przyszli. To jest jedna z tych odpowiedzi. Tak więc, po pierwsze, dlaczego tak? Chodzi o, dlaczego tak? Pierwszy punkt. Chodzi o życie wieczne członków twojej rodziny. I teraz my, jako przebrzydłe Kalwiny, Lutry, No w takiej tradycji. Jesteśmy w tradycji, to nie powinno nas obrażać. Wszyscy tu wierzymy, że jesteśmy dziełem Boga, że to On nas uczynił, On nas zrodził na nowo. Ale to nie powstrzymuje nas, nie boimy się stwierdzić, że takie rzeczy i takie dyscypliny i takie wierności, jak codzienny czas wokół Biblii w rodzinie, że w tych rzeczach nie chodzi jedynie o jakieś tam dojrzałości czy coś takiego, ale chodzi nawet o życie wieczne. I teraz jak pogodzić te dwie rzeczy? Boży wybór i Boży... I tą rzecz, którą powiedziałem. No otóż, jak wiemy, Bóg ustanawia środki, które prowadzą do Jego celów. Tak więc środkiem, który Bóg ustanowił, abyśmy dotarli do zbawienia, abyśmy w tym zbawieniu się trzymali, by On nas trzymał, to jest Kościół, to jest trwanie w Słowie, to jest trzymanie się Bożych obietnic, I właśnie w tym czasie, czy w tym wydzielonym czasie w domu, chodzi o życie wieczne, trwanie w słowie i modlitwie. To nic innego, jak tylko wykorzystywanie tych środków zbawienia, które Bóg nam dał. Dlatego, że jeżeli wzgardzimy tymi środkami, to oczywiście objawiamy owoce nienawrócenia. Bóg wykorzystuje te środki, żeby nas umocnić. Nawet jeżeli miałby nadejść czas zwariowania i zapomnienia, czy to dla nas, czy w przypadku waszych dzieci, to jednak ten fundament, który złożycie, nawet, czy może właśnie przede wszystkim, w tym czasie zapomnienia, w tym czasie durnym i czasie głupoty, będzie przemawiał głośniej niż nam się wydaje. Tak więc te fundamenty, które były wcześniej, one, to jest nasza nadzieja w Bogu, że te fundamenta nigdy nie zamilkną. Nawet pośrodku najgłębszego mroku, jeżeli nie daj Boże, któreś z waszych, naszych dzieci miałoby w takim miejscu się znaleźć, te fundamenta przemawiać będą głośno. I Spurgeon raz powiedział, że świadomość, ten dźwięk modlitwy jego mamy, był czymś, co ciągle przychodziło do jego umysłu. Tak więc Bóg użyje środków, użyje słowa, które dzieci słyszały, modlitw twoich, a może nawet przede wszystkim młodszego rodzeństwa, jako czegoś, co będzie ich trzymało silnymi powrozami wiary. Tak więc zdawaj sobie z tego sprawę. Nie lekceważ rzeczy prawdziwie wartościowych, ale właśnie oczekuj takiego działania Bożego. Tak więc przede wszystkim to. Co więcej, bo to jest przykazanie Boże. Dlaczego tak? Dlaczego mamy ten czas mieć? Dlatego, że po prostu, a może tak, no nie? Bo tak mamy robić, bo takie jest przykazanie. Słyszeliśmy w 5 Mojżeszowej 6:1-9, już wielokrotnie Sebastian to cytował. Słuchaj Izraelu, masz być przejęty czcią dla Pana Boga swego. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dzisiaj nakazuję, będą w twoim sercu. I zobaczcie, pierwszy objaw, pierwszą rzeczą, którą zrobisz, jeżeli miłujesz Boga, to werset 7, będziesz je wpajał w twoich synów. Będziesz je wpajał w twoich synów. Czyli pierwszym objawem tego twojego umiłowania, czy testem umiłowania Boga, jest wpajanie tej miłości, Bożych przykazań w twoich synów. Tak więc, dlaczego tak? Dlatego, że jest to przykazanie Boże i kropka. To nas obraża teraz. Dlatego, że nie lubimy takich rzeczy. My lubimy coś, co jest takie oryginalne, tak naturalnie się z nas wyłania. Co, żeby było wiarygodne, to musi być takie spontaniczne. Właśnie, to jest to słowo. Tego szukam. Spontaniczne, podczas gdy takie przekazanie masz tak robić, bo Bóg to powiedział, no, obraża nas. Co najmniej w dzisiejszym świecie. Tak więc to jest przykazanie Boże. Skoro Bóg tak powiedział, wiem, że to jest dobre dla mnie. Co więcej, czy przede wszystkim ze względu na cześć, dla Niego tak czynił będę. Koniec dyskusji. Drugi, kolejna przyczyna, bo te przyczyny już nie są w kolejności. Moim zdaniem jedna z najważniejszych przyczyn. Wasze dzieci nie wyjdą za niewierzących. Czy to będzie strzegło, tak to tak to powiedzmy, dlatego że takich gwarancji stuprocentowych nie ma, ale jednakże to jest Boża obietnica, że jeżeli będziemy trwali w Jego Słowie, jeżeli nasze dzieci będą przesiąknięte Bożym Słowem, to będzie stało na straży ich serc i jednym z największych nieszczęść, które im się może przytrafić, to jest dokładnie to, że emocjonalnie zaangażują się tam, gdzie nie powinny się zaangażować. Ale jeżeli są prowadzone, jeżeli im się, jeżeli uczy ich się bojaźni Bożej, to jest jedna ogromna, jedne z ogromnych wsparć w tym ogromnym zagrożeniu, jakim jest wyjście czy ożenek, wyjście za mąż za niewierzącą osobę. Co więcej, czyli po prostu, że dzieci nie odejdą w grzech, a to jest jeden z tych najgroźniejszych grzechów, który zagraża naszym dzieciom. Trzecie, chodzi o więź z Bogiem. Chrześcijaństwo, czyli czas wokół Biblii, będzie budował więź z Bogiem, a jak wiemy, to jest ta rzecz najistotniejsza, najważniejsza, dlatego że dzieci momentalnie chwytają, kiedy więź z Bogiem jest tylko niedzielną więzią. Kiedy ubieramy i odświętne ciuchy, i odświętne zachowanie, idziemy do kościoła i w tym momencie po powrocie wszystko się kończy, a życie wygląda zgoła inaczej. Tak więc czas w Biblii, bojaźń Boża wynikająca ze studiowania Słowa Bożego sprawi, że uchronimy nasze dzieci przed tym groźnym dualizmem, tym groźnym rozdwojeniem, bo wiecie, jest wiele przykładów. Nie ma nic bardziej obraźliwego i nie ma nic, co dzieci chwytają szybciej niż hipokryzja rodziców. Momentalnie są w stanie zauważyć, że a, słuchaj, tutaj coś nie gra. A, no ja rozumiem, dopóki jestem tutaj, to będę, nie mam wyjścia, muszę tym, według tych zasad żyć, ale to tylko do czasu, dlatego że jeżeli dzieci nie mają więzi z Bogiem, to kiedy są same, to się momentalnie objawi. Kolejna przyczyna. Chodzi o wasze czyste sumienie, rodziców. Wypełnienie odpowiedzialności względem dzieci, całego domu, które przyjęliście od Boga, sprawi, iż będziecie mieć czyste sumienie. A to jest rzecz nie jakaś drugorzędna, ale rzecz strasznie ważna, dlatego że pamiętacie, w poprzednim wykładzie wspomniałem, chodzi o to, aby mamy dbać o czystość naszego sumienia. Dlaczego? Chociażby z tego powodu, aby nie postrzegać Boga jako naszego wroga, ale jako tego, który nas kocha i który jest nam przychylny. Co więcej, właśnie chodzi o szczęście, wasze szczęście, płynące z widoku oddanych Bogu dzieci. A z drugiej strony nie ma chyba nic, nie ma większego smutku, kiedy widzimy dzieci rozczaskujące się o własną głupotę. Bo tak w podsumowaniu to wygląda. Nieczułe, naiwne, brnące cały czas naiwnie w kierunku, w którym wiemy na 100%, co znajdą. Znajdą jedynie zniszczenie. W Księdze Przypowieści 10:1 czytamy: mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki. Tak więc chodzi o to, aby przygotować dzieci, wyposażyć dzieci na przyszłość, ale chodzi o to, aby były właśnie tym, były radością dla ojca, radością dla matki. Kolejna przyczyna, dlaczego jednak z determinacją ruszyć w tym kierunku. Nasze dzieci są grzeszne, to jest przyczyna. Dzieci są grzeszne, trzeba to nazwać po imieniu. To nie jest po prostu jakieś niedojrzałe, to nie jest jakieś urocze, ale to jest po prostu grzeszne, to jest po prostu brzydkie. A jeżeli jest grzeszne, to grzechem trzeba się zająć. Nie można go lekceważyć czy zaniedbać. Co więcej, czy podobna przyczyna, nabożeństwo w domu jest pomocą w wychowaniu. Nauczanie domowe precyzyjnie zajmie się tymi wyzwaniami, jakimiś rzeczami, które pojawią się u ciebie w domu. Tak więc przestrzeganie, wskazywanie na różne rzeczy, usługiwanie, czy nawet zwróćcie uwagę, nawet takie rzeczy, jak docenianie poświęcenia, konkretnego poświęcenia czy konkretnej uczynności, która ma miejsce w domu. Tak więc to jest okazja, żeby nawet takie rzeczy dostrzec i wyczulić nasze dzieci na dostrzeganie takich rzeczy. Pamiętacie jeszcze Elizeusza, który dostrzegł kłopot tej kobiety, która go przyjęła. Zauważył, że wiele dla niego zrobiła. I chodzi o to, że w naturalny sposób wydaje nam się, że rzeczy nam się po prostu należą. A dzieciom rzeczywiście tak się wydaje, że to w naturalny sposób niektóre rzeczy się pojawiają i są. I chodzi o to, aby wyczulać je, że wcale tak nie jest. Że należy się wdzięczność, należy się takie rzeczy zauważać. Ale oczywiście też, jeżeli mówimy o pomocy w wychowaniu dzieci, to też, tak jak wcześniej ktoś powiedział, widok nawracającego się ojca czy mamy, modlitwy ojca, jeżeli dzieci słyszą modlitwy ojca, modlitwy mamy, pomyślcie, jak mogą się tym rzeczom przeciwstawić w przyszłości. Nawet jeżeli miałby pojawić się jakiś okres mroku, okres zniechęcenia w ich życiu. Przecież słyszałam, i rozumiem, o co chodzi moim rodzicom. Przecież słyszałem, jak się o mnie modlili. Tak więc słuchajcie, wszystkie te rzeczy będą rozbrzmiewały i nie zamilkną. Tylko musi być, one muszą rozbrzmieć po raz pierwszy. Tak więc nie możemy tych rzeczy zaniedbywać. Kolejna przyczyna, żeby jednak zacząć spotkania wokół Biblii w domu. Nie masz za dużo czasu. Czy nie masz dużo czasu? Pamiętamy, beton szybko zastyga. To jest takie pocieszające, nie, takie bardziej dręczące. Ale taka jest rzeczywistość. Beton szybko zastyga, a później to już tylko młot pneumatyczny. I to najgroźniejsze jest to, że ten młot pneumatyczny to już nie wy, tylko ktoś inny weźmie w ręce, w dłonie. Tak więc póki jest czas, korzystaj z wszystkiego, co możesz, żeby utrwalić to, nawet tak powiem, to, na czym tobie zależy. Jeżeli tobie zależy na Bogu, wykorzystuj ten czas nie na rzeczy bzdurne, które chcą nas okraść, ale wykorzystuj ten czas, który masz. Czyli znowu ta triada, nie bądź głupi, naiwny, niefrasobliwy, jakiś taki nieprzejęty. Dlaczego? Dlatego, że czas okazji szybko minie. Jak myślisz, ile tego czasu niby masz? A widzicie, wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że nawet to, co ci się wydaje, że masz, niekoniecznie będzie twoje. Tak więc te gwarancje naprawdę nie są zbyt mocne. Nie wiemy po prostu, ile tego czasu mamy. Tak więc nie zwlekaj, innymi słowy. Kolejna przyczyna. Nabożeństwo domowe będzie budowało, umacniało umiłowanie Boga i Jego ludu. Jeżeli chcesz, żeby dzieci w realny sposób miłowały Boga, a to oznacza również, czy przede wszystkim umiłowanie Jego ludu i służyły ludowi Bożemu, to właśnie taki fundament jest im potrzebny, że ta wiara musi być wiarą codzienną, a nie jedynie wiarą niedzielną. Czyli to jest kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że bez umiłowania Bożego ludu wszystkie te rzeczy będą bez fundamentu. Co więcej, dlaczego tak? Kolejna przyczyna. Uwaga, uwaga. Twój dom zostanie przemieniony. Ulegnie przemianie. Tak to działa. Boże Słowo to nie jest jakieś tam pouczenie, to nie jest jakaś jedynie jakieś nauczanie dobrych rzeczy, to nie jest moralizatorstwo, ale Boże Słowo to moc, która aktywnie działa. Będziesz zaskoczony, powinieneś być zaskoczony, czyli powinieneś widzieć, co się dzieje, powinieneś dostrzegać te owoce, które nagle Bóg wypracowuje. Nie możesz być krótkowzroczny, musisz dostrzegać te owoce, po co? Żeby być zachęcony, bo inaczej to powiesz, a to i tak. Nie chodzi o naszą mądrość, oczywiście, ale ufność w moc Bożą, która działa przez Słowo. Kolejna rzecz, dlaczego zacząć? Jedno słowo, przeciwnik. Jeszcze raz właśnie wrócę do tej wrogości. Nabożeństwo w domu jest nieodzowne ze względu, i tutaj się pewnie krwią jesteście gotowi podpisać pod tym zdaniem, nabożeństwo w domu jest nieodzowne ze względu na wielość wyrafinowanych, niezwykle podstępnych zagrożeń, które obfitują w świecie waszych dzieci, do którego, jeszcze tak dorzucić, dokręcić śruby, do którego, uwaga, macie ograniczony dostęp. Nie myślcie, że chwycicie wszystko. Macie ograniczony dostęp. Tak więc rozpacz. Co czujecie? Powinniśmy wszyscy czuć rozpacz, gdyby nie nasze zdanie się na Boga. Tak więc przeciwnik, nie bądźmy naiwni, przeciwnik jest bezwzględny, zrobi wszystko, żeby oszukać i porwać wasze dzieci, dlatego że głównie o nie mu chodzi. I ci, którzy są we Wrocławiu, pamiętają drugą Księgę Królewską, 4 rozdział. Tam chodzi o dzieci, chodzi o to, żeby je zabić, chodzi o to, żeby je otruć, chodzi o to, żeby je odebrać. Cały 4 rozdział mówi o tej wrogości, o nastawaniu przede wszystkim na dzieci. I w pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdziale, właśnie jedna z pomocy, pierwszy raz ktoś zwrócił moją uwagę na to. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, przeczytam 3 wersety od 9. On zaś rzekł, sprowadź mi, Bóg rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, na to synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na połowę i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. I kolejny werset. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. I widzicie, tak to jest. Wasze dzieci ofiarujecie, wasze dzieci Bogu, ale nie ofiarujecie je w takim świecie neutralnym. Od razu pojawią się ptaki, które zanim ofiara zostanie dokończona i przyjęta, zanim to się stanie, przylecą ptaki, które by chciały to pożreć i zanieczyścić ofiarę, którą Abram złożył Bogu. Co robił Abram? Abram musiał je odpędzać i odpędzał je aż do wieczora. A później Bóg przyjął na końcu jego ofiarę. Tak więc Abraham czekał cierpliwie na pojawienie się tego znaku od Boga, który Bóg mu obiecał, ale zanim to się wyjawiło, zanim obietnica się spełniła, pojawiły się sępy. Sępy, które chciały przechwycić to, co Abraham ofiarował Bogu. Zanim pojawił się ten pewny, nieprawdopodobny, pewny znak od Boga, ale Abraham wiernie je odpędził. Słuchajcie, dzieci żyją pośrodku, nie żyją pośrodku przyjaznego środowiska. Wręcz odwrotnie. Nie trzeba siać chwastów, te same wyrosną. Podobnie dzieci, młodzież mają do czynienia z niewyobrażalną presją. Chodzi o to, aby wprowadzić przynajmniej na początek zamieszanie w ich głowach. Pamiętajmy o tym, że wielu chce pożreć, nakarmić się waszymi dziećmi. Albo na początek nakarmić wasze dzieci i później nakarmić się waszymi dziećmi. Dlatego potrzebne jest zdecydowanie, dlatego tak jak w liście do Hebrajczyków, wydaje mi się, jest napisane mocno uchwycić nadziei, dlatego że jeżeli chwycimy ją lekko na luzie, byle próba wytrąci nam tą nadzieję z ręki. Musimy być nie do powstrzymania. Pamiętacie księgę Nehemiasza, kiedy budowali mur? To budowali mur z mieczem przepasanym u boku. Także jedną ręką budowali, drugą trzymali miecz. I co to było? To była oznaka dla wrogów. Spróbuj mnie tylko powstrzymać. Spróbuj. A zobaczysz, z jaką odpowiedzią się spotkasz. W liście do Galacjan 3:29 czytamy: A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tak więc nasza ufność nie w naszych wysiłkach w ostateczności, nasze poczucie bezpieczeństwa w ostateczności jest w Bożej obietnicy, że to, co On powiedział, zaprowadzi, że On nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Co więcej, ochrona przed pustką. Widzicie, wspólne zebranie w domu jest wielkim przywilejem, którego większość na świecie się pozbawia, tego przywileju. A mianowicie, że możecie razem usiąść wokół stołu, wokół słowa, spojrzeć sobie w twarze, cieszyć się swoją więzią. Zamiast czego? Jaka jest alternatywa, czy jaka jest norma na świecie? Norma na świecie jest życie w biegu. Jest życie płytkie, które zanim się zorientujesz, przeleci wam przez palce. I oczywiście mówiłem, jakie konsekwencje jeszcze to przelecenie przez palce przyniesie. Ale właśnie chodzi chociażby o tą ochronę przed pustką. Albo żyjecie, albo tak, albo co? Albo po prostu biegniemy i ścigamy jakiegoś króliczka, coś, co nam się wydaje strasznie ważne w tym momencie, a okazuje się bzdurą kompletną, która na końcu nas oszuka. Możemy być pewni, co więcej, jednej rzeczy, i o tym już wspomniałem, że nie masz pojęcia, nie mamy pojęcia, co się dzieje w główkach twoich dzieci i z czym mają do czynienia i co się tam rozgrywa. Dlatego potrzebne jest budowanie przez wiarę stałego fundamentu, który da im oparcie. Dlatego, że to jest naprawdę, no wy zresztą zdajecie sobie sprawę doskonale, że w pewnych momentach wręcz jakaś taka bezsilność, bo tak naprawdę no, dzieci nie są jakimiś automatami, że coś, jakieś są kontrolowane. No nie, nie są. I dlatego, że nie są, dlatego potrzeba przez wiarę i wiarą budować fundament. Budować twardy fundament, uchwycić się perspektywy wiary z ufnością i tyle. Jaka jest perspektywa wiary? Kolejna zasada z ksiąg mojżeszowych. Perspektywa wiary nie od razu, puf, dziecko nie zamieni się w jakiegoś Wycliffe'a czy Spurgeona, czy kto nam imponuje, nie, ale jak kawałek po kawałku, z ufnością, no, kawałek po kawałku, chodzi przede wszystkim o wierność, chodzi o to, że ja jestem nie do powstrzymania, dlatego że wiem, jakie jest przykazanie Boże i wiem, czego On ode mnie wymaga i bez względu na te wszystkie dziwne presje, które są wokół, ja mam iść według tych odpowiedzialności. I na koniec, uważaj na zniechęcenie. Uważaj na zniechęcenie. Dlaczego? Dlatego, że to wytrwanie stanie się ogromnym wyzwaniem. Wręcz oczekuj, że tak się stanie. Siły ciemności, wszystko wokół będzie próbowało nas zniechęcić. Nawet jeżeli zaczniemy dobrze, to jeszcze to jest dopiero połowa sukcesu. Chodzi o to, aby wytrwać w czynieniu dobra. Aby zdawać sobie sprawę, że to jest batalia, że to jest wojna, że masz do czynienia z wrogością nieprzejednaną i nawet kiedy ani jesteś zmęczony, chory, kiedy jesteś zniechęcony, kiedy się pokłóciłeś z wszystkimi, kiedy są problemy w pracy, kiedy wszystko jest na nie, że ja trwać muszę. Spodziewaj się zniechęcenia. Słuchajcie, nasza nadzieja nie w naszej wierności, oczywiście ani nie w naszej własnej zapobiegliwości. Abraham odganiał, a wiecie, jak się skończyło to? Odganiał, biedny się naodganiał, a w końcu zasnął. No tak, sen był od Pana, ale w końcu zasnął. Nasza nadzieja podobnie. Nasza nadzieja jest jedynie w miłosierdziu Boga. Miłosierdzie Boga nie stanowi oczywiście dla nas usprawiedliwienia naszej bezczynności, ale na końcu to tylko ono jest naszą jedyną nadzieją. Że Panie, jak ja popatrzę na siebie, na moją mądrość, na te moje zaniedbania, na te moje, pożal się Boże, starania, to wszystko wydaje mi się słabe i liche. W ostateczności moja jedyna nadzieja jest w Twoim dziele, które się dokonuje we mnie, w Twoim domu. I w tej ufności, w ufności spoglądania ku Bogu, chodźmy. I zakończę listem do Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Tak więc skierowanie w tym króciutkim jednym wersecie. Trzymajmy się niewzruszenie. Dlaczego? Dlatego, że ten, który dał nam tą obietnicę, czyli przychylną zapowiedź, że ten jest wierny. I to jest nasza nadzieja. Naszym celem zwycięstwo, innymi słowy, a nie porażka. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że Ty nas wyposażasz, że Ty sprawiasz, że podróżując naszymi różnorakimi odpowiedzialnościami, które mamy, nie z przypadku przecież, ale z Twojej opatrzności, że podróżujemy bezpiecznie ze względu na Twoje zmiłowanie. Nasza jedyna ufność to w Chrystusie, że On, że Ty, Panie Jezu, zaprowadzasz, wyprowadzasz te dziwne rzeczy, te dziwne zdyscyplinowania, te dziwne zdeterminowania w naszym życiu, że Ty ostrzegasz nas przed zagrożeniami, że Ty sam jesteś naszą tarczą, Ty sam jesteś naszym zbawieniem. I z tą ufnością, nie wątpiący, ale obejmujący Twoje obietnice, składamy siebie w Twoje ręce i modlimy się tą dziwną modlitwą. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. I wiemy, o Panie, że Ty jesteś miłosierny. Amen.